Krzysztof Koziołek, pisarz, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest moim gościem. Cześć Krzysiek.
Witam serdecznie.
A jaki kierunek skończyłeś na Uniwersytecie Zielonogórskim? Bo dzisiaj taka tematyka UZ-owa, no i radio akademickie, musimy sobie osadzić cię w tym naszym świecie studenckim.
Nie chwaląc, studiowałem na trzech zielonogórskich uczelniach. Zaczynałem budownictwo na Politechnice, potem była politologia na WSP, które się przekształciło w Uniwersytet Zielonogórski. Jestem absolwentem politologii.
No i jesteś autorem 8 książek w tej chwili. I zanim powiemy o tej 8, najnowszej książce, o Ławie Przysięgłych, chciałam poukładać trochę twoją twórczość. Rzucę takie trzy hasła: historia, polityka, społeczeństwo. Jeśli chodzi o treść, o twoje pisarskie obszary. Jeśli chodzi o formę, powiedziałabym kryminał, przygoda, thriller. Spróbuj zrobić porządek w tej intuicji.
Nawet w odwrotnej kolejności, czyli najpierw thriller, sensacja, przygoda, kryminał. Mówię o tym dlatego, że generalnie, powiedzmy, klasyfikują mnie jako kryminalistę, aczkolwiek wiele osób kojarzy to z literaturą taką, w której jest trochę akcji, a więcej tła społecznego, jakichś tam wątków obyczajowych. Ja generalnie prawie w większości swoich książek stawiam na akcję, porównują to do Pendolino. Myślę, że to już będzie wiadomo, tak? Jeśli kryminał to jest interregio, no to thrillery to jest, powiedzmy, Pendolino, ale to takie włoskie, nie w wersji polskiej. To, co powiedziałaś, historia, trochę historii. Staram się jakoś tam nie przytłaczać ludzi, aczkolwiek zdarzają mi się książki historyczne.
Czy Miecz Zdrady.
Miecz Zdrady.
Tak, osadzony w województwie lubuskim.
Nawet tam się doszukałem takiej recenzji, gdzie porównywano to, jakby nazywano lubuskim kodem Da Vinci, czyli jakby taka analogia do Dana Browna.
Nie wiem, czy to komplement, ale to niech słuchacze ocenią.
Jeśli chodzi o sprzedaż, to na pewno. A jeśli chodzi o jakość, na temat gustów się nie dyskutuje i to spuśćmy zasłonę milczenia. Natomiast no, mnie przede wszystkim chyba cały czas interesuje polityka, te kwestie społeczne. A to myślę z tego względu, że jako dziennikarz już z 10-letnim stażem niestety mam większą wiedzę niż przeciętny obywatel i tu bardzo proszę przeciętnych obywateli, żeby się nie obrażali. Cieszcie się, ignorancja jest błogosławieństwem.
Ława Przysięgłych, to jest tytuł twojej najnowszej książki. Leży już tutaj na naszym stole w studiu. O czym ta książka jest, Krzysiek? Damian Kanclerz jest głównym bohaterem.
Damian Kanclerz.
Tej fabuły.
Ta książka to jest tak zwany pułkownik. Kiedyś książki leżały na półkach, bo ich nie chciał wydawać system. Teraz leżą, bo trzeba na to mieć duże pieniądze, żeby książkę wydać, więc ona tak ma już prawie 4 lata, zanim została wydana. Więc ten pomysł się pojawił wcześniej. Mnie osobiście się bardzo nie podoba to, że w Polsce sprawiedliwość, a wymiar sprawiedliwości to są dwie różne rzeczy, więc sobie kiedyś zamarzyłem, że w naszym kraju wprowadzają instytucję Ławy Przysięgłych. I to ludzie decydują o tym, kto jest winny, czego jest winny i ile ma siedzieć.
Czyli ta książka jest znowu taką książką publicystyczną, tak jak Bóg nie weźmie w tym udziału. Znowu politykujesz w tej książce. Tam chodziło o karę śmierci.
Tak,
i
tak.
Dałeś mnóstwo argumentów za tym, żeby ta kara śmierci pojawiła się. A teraz chcesz przekonać nas, żeby Ława Przysięgłych powstała? Co jest nierealne. Na pewno zresztą była.
W okresie międzywojennym, tak. To się doszukałem, to byłem zdziwiony. Ona tam raczej była nieużywana, była, że tak powiem, bardziej teoretyczna niż praktyczna, ale była. Pokłosie tego to są dzisiaj siławnicy, tak? Gdzie teoretycznie ławnicy mogą przegłosować sędziego zawodowego, bo zwykle ich jest o jednego więcej w składzie sędziowskim, tam w zależności od rodzaju sprawy, dwóch, trzech na przykład. Natomiast mnie się marzy po prostu to, żeby sprawiedliwość nie podglądała, ale nie była ślepa, mówiąc krótko. Wczoraj wracając z targów książki u pewnego dystrybutora słyszałem w radiotransmisję wiadomości i gdzieś tam mignęła informacja o byłym prokuratorze, który dostał 3 lata i teraz nie wiem, czy nie w zawieszeniu, nie chcę skłamać, za napad z bronią w ręku. No dla mnie to jest po prostu śmieszna sprawa. Ktoś z ulicy to dostałby 5 albo 8 lat, tak? I te rzeczy mi się po prostu nie podobają.
W tej książce znajdziemy takie zagwostki publicystyczne, ten dziennikarski ton,
takie zaczepki. Mocno. Ja już z racji tego, że zajmuję się przede wszystkim książkami, nie mam czasu być dziennikarzem tak jak kiedyś, natomiast cały czas tą misję dziennikarską, bo ja jestem taki dziwny człowiek, który uważa dziennikarstwo za służbę, gdzieś pełnię, zresztą bardzo często mnie ludzie w Polsce na spotkaniach zaczepiają, mówią, że dzisiaj właściwie to już nie ma dziennikarstwa śledczego, bardzo rzadko. Media są bardzo często, mówię o tych największych, czyli najbardziej opiniotwórczych teoretycznie, uwikłane biznesowo. Okazuje się, że takie książki, myślę, że z tego powodu Ława Przysięgłych też gdzieś podpada delikatnie pod kryminał skandynawski z tego względu, że podejmuje jakiś tam istotny temat społeczny. Mnie to wciąż boli i dlatego się tym właśnie zajmuję.
To 2 słowa o fabule w takim razie. Damian Kanclerz, i co dalej?
Jak to u mnie staram się zaczynać mocno, czyli zaczyna się od tego, że Damian Kanclerz...
Zaczyna się od przekleństw. Ja chciałam przeczytać pierwsze
ale nie wiem, na antenie chyba nie będziesz mogła,
ale absolutnie
nie?
To jest niemożliwe.
Możemy
oczywiście
wypikać pierwsze zdanie.
Ale wypikania w tej książce
jest. Jednym to przeszkadza. Pamiętajmy, że to jest kryminał, tak? Czy to nie jest książka obyczajowa, to nie jest literatura o rozlewisku i w tym momencie nic więcej nie będę mówił. A zaczyna się mocno, bo tak jest w życiu. No, zaczyna się od tego, że pewna rodzina robi zakupy w markecie, pojawia się dwóch gości z bejsbolami, którzy szukają zaczepki, jak się później okaże, nie pierwszy zresztą raz. No a trafiają na szacownego ojca rodziny, który trochę liznął karate i kończy się tym, że obaj nie żyją, mówię o napastnikach. I w normalnym społeczeństwie demokratycznym taki ktoś by został bohaterem. W Polsce niestety ma duże szanse trafić na ławę oskarżonych za przekroczenie obrony koniecznej, chociaż od momentu, kiedy tę książkę napisałem do dzisiaj, trochę się zmieniło i orzecznictwo w polskich sądach zaczyna jednak brać stronę tych osób, które zostały napadnięte. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak na trawniku, czy który nie ma płotu, jest tabliczka teren prywatny, to jak postawisz nogę, to cię można zgodnie z prawem zastrzelić.
Ale z kolei zła opinia w Stanach Zjednoczonych jest na temat ławy przysięgłych właśnie. Mówi się, że w Anglii jak ustala się ławę przysięgłych, to proces się zaczyna, a w Stanach Zjednoczonych się kończy się, dokładnie.
Tak, tak. Tu zresztą troszeczkę tego wątku jest w mojej książce. To świetnie zresztą opisał John Grisham, też w ławie przysięgłych. Ten tytuł nie jest przypadkowy. Natomiast to jest polska ława przysięgłych.
Możemy spodziewać się, jeśli chodzi o miejsce tej akcji. Ława przysięgłych Grishama właściwie cały czas dzieje się w sali sądowej. U ciebie będzie podobnie?
U mnie w dużej mierze
to jest taki
tak.
Duszny klimat.
Aczkolwiek ona. No, można powiedzieć tak, bo będąc jakby prekursorem, musiałem sobie wymyślić przepisy, które będą dotyczyły wprowadzenia ławy przysięgłych w Polsce. Jakoś to sobie poukładałem. I to jest tak, że od momentu wyboru do momentu zapadnięcia werdyktu ława jest najczęściej odizolowana od reszty społeczeństwa i już sam ten fakt sprawia, nadaje temu klimatowi tej duszności, o której powiedziałaś. Ja też teraz myślę, żeby za dużo nie zdradzić, natomiast no tu na tą ławę będą wywierane pewne naciski w taki czy inny sposób. To, o czym powiedziałaś, tak? W Stanach bardzo często jest tak, że ława jest wybierana już w konkretnym celu, jakby tam potrafią wynajmować psychologów, socjologów, osoby, psychiatrów, którzy się próbują przewidzieć, jak ktoś będzie głosował, tak? Bo jest tego koloru skóry, albo ma tyle lat, albo na przykład ma dzieci, albo dzieci nie ma, albo pali papierosy, albo papierosów nie pali, albo ma w domu broń, albo jej nie ma. No tutaj w mojej książce aż tak tego stopnia nie ma.
W ławie przysięgłych akurat w tym przypadku.
Zgadzam się, natomiast mimo wszystko dla mnie to jest mniejsze zło niż to, że często wyroki wydaje ktoś, kto jest niezawisły, ale niestety nie na tym. Ja się zgadzam, sędziowie powinni być niezawiśli, natomiast powinni podejmować decyzje w mniejszym oderwaniu od rzeczywistości, a niestety często mam takie wrażenie, tak? A śledzę to dosyć mocno. Też jako dziennikarz miałem z tym do czynienia. Mimo wszystko bardziej bym się decydował poddać ocenie 12 osób z ulicy, jakoś tam przeszkolonych, którym się mówi, jak to wygląda, niż trafić na sędziego, którego na przykład większość spraw jest później w apelacji podważana, nie? Bo to też tak jest.
Krzysztof Koziołek, pisarz, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest gościem Radia Indeks. Rozmawiamy o jego najnowszej, ósmej już książce, Ława przysięgłych. Zapowiedziałam, że książka ma akcenty lokalne, regionalne właściwie. Co tam się pojawia? Pamiętamy, że w Mieczu Zdrady pojawił się Kożuchów, tak?
Bytom-Odrzańskie siedlisko, nawet Żona
Nowa Sól się często pojawia, kiedy opisywałeś przygody Sokoła. Czego teraz się spodziewamy? Gdzie jesteśmy na mapie?
No właśnie, to jest taka pewna tajemnica, bo to jest książka z kluczem, tym topograficznym. Ona się dzieje w Miłowie Wielkopolskim, ale mimo, ona generalnie jeszcze prawie paruje, bo jest cieplutka, ma niewiele ponad tydzień, no to już czytelnicy pewnego dużego miasta na północy naszego województwa zorientowali się, że to się dzieje u nich. Ale to nie było trudne.
Powiedziałeś wcześniej przed naszym wejściem na antenę, że właściwie można by z tą książką chodzić sobie po tym Gorzowie Wielkopolskim, nazwijmy to miasto dokładnie, bo tych akcentów lokalnych tam jest mnóstwo. To jest taka topografia Gorzowa.
Tak, i teraz muszę uważać na słowa, bo przecież jestem zielonogórzaninem z urodzenia i niektórzy mogłyby się narazić na to.
Ale już tak słuchają zielonogórzanie.
No, ale tak poważnie, ja też jestem kibicem Falubazu, ale to jakby mi nie przeszkadza przechodzić obojętnie obok samochodów z rejestracją gorzowską, co się niestety nie zawsze zdarza. Tak, to była w ogóle ciekawa historia. Kilka lat temu byłem na spotkaniach w Gorzowie w okolicy. Nocowałem w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie, w takim fajnym, przytulnym pokoju gościnnym. Miałem trochę czasu, trochę spacerowałem, a ja jak mam czas i spaceruję, to się rodzą nowe książki. No i tak się zaczęła rodzić ława przysięgłych.
Chciałam zapytać o to, Krzysiek, dlaczego cały czas, nie użyję słowa brniesz, ale piszesz i piszesz świetną literaturę właśnie kryminalną. W księgarniach, w bibliotekach półki uginają się od tego typu literatury. Już pomijam fakt, że klasycy są w świetnej formie, jeśli na przykład Kinga zaliczymy do, powiedzmy, klasyków gatunku, ale cały czas pojawiają się nowi, również w Polsce. Mamy Miłoszewskiego, mamy Gaję Grzegorzewską, Bondę i tak dalej.
Jodełkę Ostaszewskiego, Jacka Skowrońskiego,
Czubaj,
Rysia Świrleja,
cały czas
Mariusz Czubaj, tak. Profesor Mariusz Czubaj, człowiek
no i ty wchodzisz w ten świat.
No
to
ja
ci
jestem...
leży najlepiej, czy bo najlepiej sprzedają się właściwie książki, które, no nie wiem, Witkowskiego, który opowiada o życiu ciot. Tak dosłownie promuje swoją książkę. Książki, które znakomicie, czy autorzy, którzy znakomicie posługują się językiem polskim, jak plasteliną, robią z nim co chcą. A ty wchodzisz w świat, który już właściwie jest obsadzony, można tak powiedzieć.
Kiedy zaczynałem pisać, to mi nikt nie powiedział, że nie można odnieść sukcesu w tej branży z takiej małej miejscowości jak Żona Góra czy Nowa Sól. A gdybym wiedział, to może bym się na to nie porywał. Teraz zaszedłem już za daleko. Ósma książka jest na rynku, dziewiąta jest przygotowana do wydania, ukaże się nietypowo, bo w okresie wakacyjnym. Dziesiąta już jest gotowa, kolejne w planach. Kryminały, no trochę się tego boję, natomiast ja mam takie podejście, bo ja uważam, że ten tort to nie jest taki tort, który ma ograniczoną pojemność, mówię teraz o rynku kryminałów w Polsce, tylko każdy kolejny dobry autor kryminałów ten torcik rozszerza, więc im więcej nas będzie dobrych kryminalistów, tym więcej nas się będzie sprzedawać i pewnie się będą pojawiali nowi. Ja uważam, że konkurencja jest jak najbardziej potrzebna, monopol jest niewskazany. Natomiast to też taki smaczek, który mogę zdradzić. Wczoraj byłem na targach książki, rozmawiałem z wieloma księgarzami i mówili, że, i to potwierdza moje obserwacje, że pojawia się taki trend, że czytelnicy przerzucają się z literatury obcojęzycznej, z autorów kryminalnych na przykład, ale obcojęzycznych na polskich. Odkrywają i okazuje się, że najczęściej polski nieznany autor sensacji czy kryminału jest o niebo, dwa nieba albo siedem nieb lepszy od kogoś, kto został sprowadzony z zagranicy. Za kim poszły pieniądze? No bo nie ukrywajmy, książka to jest towar. Mówiłaś o Witkowskim. Nie chcę nikogo obrażać, ale powiedzmy, że to jest też dowód na przypadek, że nieważna jaka jest zawartość, ważna jaka jest oprawa i okładka. I pieniądze, które ma wydawca na promocję.
No to jest oczywiście wielki świat biznesu.
Biznes, bo książki to jest biznes, nie ukrywajmy.
Dlatego jest problem z debiutującymi pisarzami.
Nie ma problemu.
Wydawca nie zainwestuje
nie ma problemu
w nieznane nazwisko, bo jemu się to po prostu nie opłaca. Jest problem.
Kaju, powiem tak, nie ma problemu, bo nie ma debiutantów.
Wydajesz się sam.
Nie ma debiutantów na polskim rynku. Trzeba mieć albo duże znajomości, albo ogromne szczęście. Albo pisać, właśnie się wymieniam mailami, tak z pewną recenzentką, wyszło, że najlepiej gdybym pisał, gdyby bohaterką mojej kolejnej powieści była wampirka, ale koniecznie nimfomanka. Jeszcze jakby tam był jakiś wątek pedofilski, to już w ogóle by było...
A autor książki, żeby nago biegał wokół ratusza w Zielonej.
Tak, koniecznie
przykład,
w jakimś takim...
media o tym napisały. Ale wokół twoich książek zwykle jest taki szum. Było tak przy instrukcji, żeby nie pomyliła nazwę, 0066. Wydawcy
bali się
wydać tę książkę. Było tak w przypadku książki Premier musi zginąć, w której przewidziałeś tutaj tak wizjonersko, co wydarzy się w Polsce. Czy ta książka, Ława Przysięgłych, też ma jakiś efekt specjalny?
To się okaże pewnie za jakiś czas, bo u mnie to jest tak, że to wychodzi po kilku miesiącach, czy po roku
jak
na przykład.
Jak powstanie Ława Przysięgłych na przykład, tak? Jak pani Ogórek zostanie prezydentem, najlepsze prawo od nowa, tak?
Bo tego powiem chyba tak, wymaga. Wcale bym się nie zdziwił, skoro pojawiają się takie absurdalne pomysły jak to, żeby każda matka, która rodzi dziecko, dostawała gotówkę przez 12 miesięcy po 1000 zł. Nie trzeba być geniuszem, czy człowiekiem inteligentnym, żeby się domyśleć, że za kilka lat będziemy mieli tabuny dzieci biegających po ulicy, no bo kto wykorzysta tę furtkę do zarobienia pieniędzy? Nie człowiek myślący, tak, który będzie wiedział, że po roku to dziecko nadal trzeba będzie utrzymywać, tylko człowiek, który potrzebuje na wino i 12 tysięcy złotych, ile za to można kupić beczułek, gdzie wystarczy to zrobić w ten sposób, że na przykład te pieniądze idą z odpisu od podatku albo w ulgach, nie w żywej gotówce. Więc nie zdziwię się, jeśli ktoś za chwilę wpadnie na pomysł, żeby zrobić w Polsce Ławę Przysięgłych, nie dlatego, żeby poprawić sprawiedliwość, tylko żeby przypodobać się wyborcom przed kolejnymi wyborami.
Przeróżni słuchacze o różnych gustach literackich są w tej chwili z Radiem Indeks. Dla kogo jest ta książka, powiedzmy na koniec?
Ta książka jest tak.
Dla miłośników, polecasz Ławę Przysięgłych?
Dla miłośników prawa, dla miłośników szybkiej akcji, ludzi, którzy lubią historię.
Czy znajomość prawa jest warunkiem, żeby dobrze przyjąć twoją propozycję?
Nie. Tam ja jestem też dziennikarzem, więc to wykorzystuję. Tam jest wszystko wyjaśnione tak, że nawet ktoś, kto nie ma z prawem do czynienia wcale, bez problemu zrozumie, o co chodzi. I tam jakby nie prawo dotyczące Ławy Przysięgłych jest osią powieści, tylko sama Ława, sami ludzie, którzy ją tworzą i ci, którzy próbują, teraz też, żeby za dużo nie zdradzić, na nią wpłynąć, Także to nie jest poradnik prawniczy absolutnie. Książkę się szybko czyta. Ja tak się zresztą staram pisać, więc myślę, że każdy, kto czyta kryminały, sensacje i thrillery i lubi czytać o miastach, które zna na przykład, albo które chciał odwiedzić, to z chęcią po nią sięgnie.